Siostry i bracia, w czasie rekolekcji pochylamy się nad tematem małżeństwa i rodziny, starając się uświadomić sobie, jak jest niezwykłym darem sakrament małżeństwa, jak jest niezwykłym darem rodzina i jak każdy z nas, będąc w małżeństwie, mając rodzinę czy wzrastając w rodzinie, jest zaproszony przez Boga do doświadczania miłości czy relacji, które opierają się na miłości, na szacunku. I wczoraj, rozpoczynając te nasze rozważania, przypomnieliśmy sobie, że kiedy stajemy, czy stawaliśmy przed Chrystusem, by zawrzeć święty związek małżeński, to przez cały czas, z wyjątkiem ślubowania, z wyjątkiem przysięgi małżeńskiej, nasze oczy, nasze serca były zwrócone na Chrystusa, by od Niego uczyć się tej relacji, tej miłości i aby mieć też świadomość, że to On jest gwarantem trwania związku sakramentalnego. I powiedzieliśmy sobie też, że w momencie składania przysięgi zawarliśmy przymierze, w którym umarliśmy dla siebie, by żyć dla współmałżonka. Wypowiadając przysięgę małżeńską, wypowiedzieliśmy mniej więcej coś takiego: dziś umieram dla siebie, aby żyć odtąd dla Ciebie. To jest niezwykłe, to jest piękne, bo to tak naprawdę pokazuje, że bez miłości jest niemożliwe, by służyć, bo ta śmierć dla siebie, a życie dla Ciebie, to nic innego jak służba. Chcę Ci służyć i w tej służbie cały się Tobie oddaję. To jest niezwykła łaska i też niezwykły przywilej, że możemy służyć, bo przecież Chrystus nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i też dać swoje życie na okup za wielu. A dzisiaj chciałbym razem z Wami przypatrzyć się roli męża. Jutro przypatrzymy się roli żony, dzisiaj natomiast roli męża. Chciałbym rozpocząć od fragmentu z Księgi Rodzaju, z rozdziału 2, werset 15. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Człowiek, mężczyzna, miał strzec tego ogrodu, przed czym Słowo Boże mówi, przed wszelkim zwierzęciem polnym. Chodzi o to, by wszelkie zwierzę polne nie weszło do ogrodu. I tym zajmował się mężczyzna, tym miał się zajmować. Wąż należał do zwierzęcia polnego. Hebrajskie słowo, które zostało przetłumaczone jako strzec we współczesnym języku polskim, hebrajskim, oznacza strażnika nocy. Bóg obdarzył mężczyznę władzą i oczekiwał od niego, że będzie strzegł, pilnował ogrodu. Ale wiemy, że wąż wtargnął do ogrodu, a to oznacza, że mężczyzna zaniedbał swój obowiązek. Nie ustrzegł ogrodu przed wężem, który należał do zwierzęcia polnego. I ten wąż miał dostęp do Ewy. Kolejne zaniedbanie. Adama nie było przy Ewie. Zostawił ją samą. Zły to wykorzystał. Kiedy Ewa była sama, wąż rozpoczął z nią dialog. I ona dała się zwieść. Właśnie ta scena z Księgi Rodzaju pokazuje, że pierwszym grzechem, jaki popełnił Adam, nie było to, co zrobił, ale tym grzechem było to, czego nie zrobił. Nie ustrzegł ogrodu i nie ustrzegł swojej żony przed wężem. Jeśli popatrzymy na dzisiejszych mężczyzn, którzy mają żony, warto sobie uświadomić, że najczęstszym grzechem, jaki popełniają, to jest grzech zaniedbania, czyli grzech nierobienia tego, co do nich należy. Księga Rodzaju mówi, że Adam otrzymał władzę, że człowiek otrzymał władzę, ale nie jest to władza, która polega na byciu lepszym, czy też na kierowaniu drugim człowiekiem, decydowaniu o jego życiu, ale jest to władza, która polega na byciu niewolnikiem. Słowo Boże, szczególnie Nowego Testamentu, mówi o tym, że mamy być niewolnikami. Kiedy Maryja śpiewa Magnificat po zwiastowaniu, mówi, czy później, czy wcześniej, kiedy odpowiada aniołowi, mówi, oto ja, służebnica pańska. To słowo służebnica w języku oryginalnym ma inne znaczenie. Dosłownie tam jest powiedziane niewolnica. Jestem niewolnicą pańską. I to samo słowo używa Jezus, kiedy mówi, że jesteśmy sługami nieużytecznymi, że robimy to, co do nas należy. Tam też jest użyte to słowo niewolnik, które w oryginale brzmi jesteście, czy jesteśmy niewolnikami i robimy to, co do nas należy. Niewolnik w tym znaczeniu jest taką osobą, któremu nie należy się żadna zapłata. Mówiąc inaczej, jest się niewolnikiem niekoniecznym, bo można takiego niewolnika zastąpić kimś innym. Nie jesteś konieczny. Więc jeśli wykonałeś taką czy inną pracę, nie domagaj się żadnej zapłaty. Tak naprawdę nic się tobie nie należy. I Maryja, kiedy odpowiada aniołowi, mówi: jestem taką niewolnicą, niekonieczną. I kiedy Jezus później mówi do swoich uczniów, że macie tak mówić, jesteśmy sługami nieużytecznymi, czyli jesteśmy niewolnikami niekoniecznymi. I na czym polega ta władza? Ona polega na trzymaniu w swoich dłoniach własnego życia. Taki niewolnik niekonieczny ma tylko swoje życie w swoich dłoniach i może to życie ofiarować na służbę drugiemu. I w małżeństwie właśnie chodzi o taką służbę. Kiedy w przysiędze małżeńskiej wypowiadamy te słowa: umieram dla siebie, by żyć dla ciebie, to znaczy jestem niewolnikiem niekoniecznym, tak naprawdę niepotrzebnym tobie, ale ofiarowuję ci swoje życie. I w Księdze Rodzaju jest powiedziane, że mężczyzna sam nie byłby w stanie zrealizować tego planu Bożego, dlatego Bóg dał mu pomoc. Kobieta jest nazwana w oryginale, gdybyśmy przeczytali, to takie dosłowne znaczenie byłoby, że jest sojusznikiem, czyli jest kimś, kto umożliwia mężczyźnie wypełnienie woli Bożej. I ta wola Boża polegała względem mężczyzny na tym, aby strzegł ogrodu i strzegł swojej żony przed wszelkim zwierzęciem polnym. I tego mężczyzna nie zrobił, zaniedbał. I dzisiaj jest właśnie też podobnie. Rolą mężczyzny jest strzec swojej żony i tego ogrodu, którym jest jego rodzina, przed wszelkim zwierzęciem polnym. Kiedy otworzymy Ewangelię świętego Mateusza w rozdziale 25, możemy przeczytać o sądzie ostatecznym. Jezus między innymi mówi tak do tych, którzy byli po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Moglibyśmy się zapytać, co ci ludzie takiego zrobili, że zostali potępieni? Odpowiedź brzmi: nic. Nic nie zrobili. Dlatego znaleźli się po lewej stronie. Poszli w ogień wieczny, bo nic nie zrobili. I grzech zaniedbania jest poważnym grzechem, dlatego że on sprawia, że zło ma dostęp do człowieka. Jeśli człowiek zaniedba, jeśli mężczyzna zaniedba swoje obowiązki, to odpowiada przed Bogiem. za całe zło, które dzieje się w jego rodzinie z powodu jego zaniedbania. Nie byłoby tego zła, gdyby nie to zaniedbanie. Kiedy mężczyzna zaniedbuje swoje obowiązki, często dzieje się tak, że wtedy kobieta przejmuje rolę mężczyzny. I wtedy świat staje na głowie. Wszystko zaczyna się walić. Wszystkie grzechy, wszelkie dewiacje współczesnego świata, one wypływają z takiego zaniedbania. One wskazują, że mężczyzna zaniedbał swój obowiązek strzeżenia swojej żony i swojej rodziny. Siostry i bracia, jeśli popatrzymy na nasze małżeństwa, to możemy zauważyć, że czegoś w nich brakuje. Brakuje czegoś, co mogłoby sprawić, że to małżeństwo czy ta rodzina doświadczałaby takiej mocy, dzięki której żadne zło nie wtargnęłoby w małżeństwo i rodzinę, żadne zło nie wzięłoby w posiadanie któregoś z członków rodziny. Okazuje się, że jest jakiś rodzaj zaniedbania i wydaje się, że tym zaniedbaniem jest takim bardzo poważnym nieuświadomienie sobie, że w małżeństwie nie ma mężczyzny i kobiety, nie ma dwóch osób, ale jest jeszcze jedna osoba, Chrystus. I między mężczyzną a kobietą, czy mężem a żoną, jest Chrystus. Nie ma dwoje, ale jest troje. Oni w momencie, kiedy stali przed ołtarzem, poprzez przysięgę małżeńską, zobowiązali się do tego, aby między nimi był Chrystus. Często się o tym zapomina, może się nie uświadamia, ale Bóg przypomina o tym, kiedy na przykład na świat przychodzi dziecko. Zanim przyjdzie dziecko, małżonkowie, zwłaszcza młodzi, trzymają się za ręce. Wydaje się, że są tylko dla siebie. I Chrystus, kiedy daje im nowe życie, przypomina się o tym, że nie są tylko dla siebie, że jest jeszcze ktoś między nimi, Bóg. Dlatego, kiedy przychodzi dziecko, nagle małżonkowie są rozdzieleni. Nie mogą już trzymać się za ręce, bo jest między nimi dziecko. Trzymają za ręce dziecko. Ono przypomina o Bogu, który jest między nimi i którego mają się w małżeństwie trzymać. Tak jak trzymają dziecko, tak mają trzymać się Chrystusa. Albo inaczej mówiąc, to oni muszą uświadomić sobie, że są trzymani przez Chrystusa. Że tak naprawdę nie oni trzymają się Chrystusa, ale Chrystus trzyma ich, aby nie odpadli od siebie, aby się nie zagubili. I właśnie brak tej świadomości sprawia, że często, kiedy dochodzi do kłótni, do wzajemnych zranień, nie zwraca się uwagi na Chrystusa, który w tym momencie jest między nami i którego ja, atakując pomałżonka w taki czy inny sposób, ranię Chrystusa. Zanim będzie zraniony wspomożonek, najpierw raniony jest Chrystus, który jest między nami. Mimo że my o tym sobie nie uświadamiamy, On wciąż jest. Może warto dzisiaj sobie uświadomić właśnie te rzeczy, że Chrystus jest między nami, że w małżeństwie, szczególnie jak chodzi o mężczyznę, trzeba zwracać uwagę na grzech zaniedbania, żeby nie zaniedbywać strzeżenia tego, co zostało mi powierzone, czyli mojej żony i mojej rodziny, oraz że małżeństwo to służba, czyli inaczej mówiąc, to bycie niewolnikiem niekoniecznym, który swoje życie składa u stóp drugiego człowieka, w zamian nic nie oczekując, lecz mówiąc, jestem niekonieczny, zrobię czy robię to, do czego się zobowiązałem, co jest moim obowiązkiem. Robię to bez żadnej zapłaty, bez żadnej wdzięczności. Ten grzech zaniedbania, który spowodował, że zło wtargnęło do ogrodu i dotknęło też kobietę, jest grzechem, który każdy popełnia, nie tylko mężczyzna, bo wiemy, że święty Paweł pisze też o tym, o zaniedbaniu dobra. My często spowiadamy się z różnych grzechów, z tego, cośmy uczynili złego, rzadziej może z zaniedbania dobra. Ale przecież z zaniedbania dobra rodzi się też wielkie, wielkie zło. Jeśli braknie dobra, to pojawi się zło. Tak jak braknie światła, pojawia się ciemność. Braknie ciepła, od razu robi się zimno. Więc jeśli nie ma dobra, jeśli zaniedbaliśmy dobro, nie uczyniliśmy dobro, to dajemy złemu pole do popisu. Słowo Boże, szczególnie Nowy Testament, pokazuje nam 6 takich głównych obowiązków męża. Jeśli mąż zaniedba te obowiązki w jego relację małżeńską, ale też i rodzinną, wchodzi na to miejsce zło. I chciałbym teraz wam podać te 6 obowiązków męża, które są bardzo ważne, które mogą też, jeśli będą praktykowane, przyczynić się do uzdrowienia relacji małżeńskiej. Pierwszy obowiązek, na który zwraca uwagę Nowy Testament, to miłość. Kochaj swoją żonę. W liście do Efezjan 5:15 Paweł pisze: mężowie, miłujcie swoje żony. Jak? Tak jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Mówiliśmy nieco wczoraj o tym, na czym polega ta miłość. Zaniedbanie tego obowiązku powoduje, że zło wchodzi w relacje małżeńskie. Miłość nie jest jedynie przywilejem, jest ona też obowiązkiem. Mamy obowiązek miłowania się. Jezus nakazuje, miłujcie się wzajemnie. W małżeństwie zaś ten obowiązek spada na mężczyznę. Tak jak mówiliśmy wczoraj, kobieta oczekuje miłości, mężczyzna oczekuje szacunku. Zatem miłość jest obowiązkiem mężczyzny, z którego musi się spowiadać, jeśli zaniedbuje. W psalmie Dawid, w jednym z psalmów, Dawid mówi tak: miłuję Cię, Panie, mocy moja. Ta miłość Dawida do Boga, ona wypływała jakby z jego wnętrzności. Tam jest użyte takie słowo, które wskazuje, że miłość to nie tylko decyzja miłowania, ale to też jakby posłużenie się swoimi wnętrznościami, czyli tym, co jest w człowieku najgłębiej położone, jako takimi narzędziami, by wyrazić swoją miłość. Ona nie tylko wyraża się w decyzji, decyduje się Ciebie kochać, ale ona też wyraża się w myślach, w uczuciach, w konkretnych gestach. Po prostu angażuje całego człowieka. I nie można się ograniczyć tylko do jakichś tam momentów, na przykład jednego dnia, czy z okazji urodzin, czy imienin, ale ona musi być praktykowana codziennie, bo jeśli nie stanie się nawykiem, to się o tym zapomina, o tym się nie myśli. Obowiązek miłowania jest o wiele ważniejszy niż nawet praca, bo to miłość strzeże relacji małżeńskiej, a nie praca. Ona w hierarchii jest najwyżej. To jest mój obowiązek. Z tego muszę się spowiadać. W jaki sposób mogę kochać swoją żonę? Nie tylko słowami, chociaż słowa są bardzo ważne. Księga Przysłów mówi, że w mocy języka jest uzdrowić lub zabić. Język może zabić, ale też może przywrócić życie. W narzeczeństwie często używa się słów. Mówi: kocham Cię, zależy mi na Tobie, pragnę Ciebie, chcę być z Tobą, nie mogę żyć bez Ciebie. Zwróćcie uwagę, że w narzeczeństwie, kiedy wypowiada się takie słowa, one poruszają naszym sercem i naszym umysłem. My nie mamy władzy nad uczuciami w taki sposób bezpośredni. Nie możemy w sobie wzbudzić ciepłe uczucia do współmałżonka. Nie mamy takiej władzy. Więc żeby pojawiły się ciepłe uczucia, muszę posłużyć się słowami. Muszę wypowiadać słowa, właśnie: kocham Ciebie, dobrze, że jesteś, cieszę się Tobą, potrzebuję Ciebie. I wtedy pod wpływem tych słów rodzą się uczucia, zaczynam to czuć, czuję radość z tego, że jesteś. Czuję wewnętrznie, że mnie coś rozpiera, rozgrzewa, porusza. W małżeństwie tych słów już jest coraz mniej. Czasem wydaje się, że są niepotrzebne, bo przecież jesteśmy razem. Nieprawda. Potrzebuje. Kobieta potrzebuje. Mężczyzna też, choć mniej, ale kobieta potrzebuje zapewnienia, że jest kochana, że jest dla męża najważniejsza, że mąż to okazuje słowem, gestem, jakimś czynem, całym sobą, że to go porusza od wewnątrz. I to jest pierwszy obowiązek. Jeśli jest zaniedbany, to zło wtedy wchodzi w relację, dotyka żony, atakuje żonę, bo ta miłość strzeże przede wszystkim nie tyle małżeństwo, chociaż też, ale strzeże żonę przed złem. Tak jak Adam miał strzec Ewę przed zwierzęciem polnym, nie ustrzegł tego, zaniedbał i zło weszło. Gdyby nie zaniedbał, zło nie miałoby szans wejścia do ogrodu i rozmowy z Ewą. Jeżeli zaniedba mężczyzna obowiązek miłości, w tym momencie zło zaczyna mieć dostęp do jego żony. Niewidoczny, ale bardzo, bardzo skuteczny. Drugi obowiązek, który wynika z relacji małżeńskiej czy z małżeństwa, to obowiązek przejęcia zdania czy przyjmowania zdania, jakie wypowiada żona na jakiś temat. Chodzi o to, żeby mąż liczył się ze słowem żony, z jej zdaniem, z jej spojrzeniem. Bo tak jak wspomniałem w czasie mszy świętej, kobieta, czyli Ewa, miała być pomocnicą, miała pomóc Adamowi w sprawowaniu władzy. Była takim sojusznikiem, nie niewolnicą, nie kimś, kto jest poddany mężowi, ale właśnie w oryginale jest użyte słowo, które wskazuje na sojusznika, na kogoś, kto pomaga odnieść zwycięstwo. I właśnie, aby ta miłość rzeczywiście była w sercu mężczyzny, on musi liczyć się ze zdaniem żony, bo ona jest tutaj ogromną pomocą. Jest coś takiego jak kobieca intuicja. Mężczyzna nie ma czegoś takiego, kobieta ma. Dlatego często jej zdanie jest bardzo ważne, trafne i może być bardzo pomocne w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Dlatego komunikacja z żoną musi być nieustannie. Trzeba ją słuchać. I tutaj mężczyźni mają problem, ale ten problem sięga też głębiej, też słuchania Boga. W niedzielę wspominałem o tym, że w spotkaniu, które ma miejsce w czasie modlitwy, ważne jest słuchanie. Kiedy spotykam się z Bogiem, to mój pierwszy obowiązek to nie mówić, ale słuchać. I właśnie w małżeństwie to słuchanie też jest ogromnie ważne, żeby mężczyzna słuchał, co żona ma do powiedzenia. Bo nawet jak chodzi o miłość, często mężczyzna czy mąż nie wie, czego w tym momencie pragnie żona. Ona to wyraża, może słowem, ale może czasem gestem, może jakąś postawą. Ona komunikuje, niekoniecznie werbalnie poprzez słowo, ale również komunikuje przez swoje ciało czy spojrzenie. I nie tylko mam liczyć się z tym, co ona mówi, ale też z jej spojrzeniem, które jest dla mnie jakąś informacją, z jej postawą ciała, która też coś mówi. Kolejny obowiązek to podejmowanie decyzji. Kiedy rozmawia się ze współmałżonkiem, kiedy mężczyzna rozmawia z żoną i ona ma jakiś tam pogląd na jakąś sprawę, to decyzja zrobienia czegoś, tego czy tamtego, należy do mężczyzny. I kobieta, żona tego też pragnie, aby cały ciężar wykonania jakiegoś zadania czy podjęcia decyzji spoczywał na mężu. To on ma jakby odciążyć żonę, ulżyć jej. Ma podjąć decyzję, licząc się oczywiście z jej zdaniem. Kolejny taki obowiązek o którym mówi Pismo Święte, to żywić i pielęgnować. Obowiązkiem męża jest żywić i pielęgnować żonę. Święty Paweł tak to pisze w liście do Efezjan w 5 rozdziale. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Właśnie te dwa słowa, żywić i pielęgnować, one określają taką intymną dbałość o rzeczy, które mogłyby wydawać się nieistotne. Nie tylko związane z domem, ale przede wszystkim z tym, co dzieje się w relacji małżeńskiej. Kobiety, żony w sposób szczególny dbają o siebie, o swój wygląd, o włosy, o wygląd twarzy, o ubiór. Mężczyzna musi to zauważyć, musi to doceniać, musi to dostrzegać. I stąd kolejny obowiązek, zauważenie, chwalenie. Chodzi o to, żeby to zauważyć. Ładnie dzisiaj wyglądasz, masz ładną fryzurę, ładną sukienkę. Podoba mi się ta sukienka, to uczesanie. Chodzi o to, żeby to widzieć, to zauważyć, bo dla kobiety jest to ogromnie ważne, bo to, co czyni, czyni dla współmałżonka. Chce przez to pokazać, że robi to dla niego, że go kocha. Bo nie tylko słowa, ale tak jak powiedziałem, gesty, one są też ogromnie ważne. Dzisiaj o tym się zapomina, na to się nie zwraca uwagi, bo jesteśmy na co dzień. Ale są to takie drobne rzeczy, które budują relacje, wzmacniają miłość, bez których ta miłość nie przetrwa. Trzeba zauważyć, jakie używa perfumy, jakie ma uczesanie, jaką ma sukienkę, bo to dla żony jest informacja. Skoro mąż to widzi, to znaczy, że jestem dla niego ważna, że mnie dostrzega, mimo że jest zmęczony, mimo że ma inne zajęcia, ale o mnie myśli, bo on mnie dostrzega, bo mnie widzi, bo potrafi zauważyć to, czego też inni nie widzą, nie dostrzegają. Tu musi być inicjatywa też każdego mężczyzny, bo każdy dzień jest inny. Gdyby były właśnie takie momenty w życiu, kiedy mężczyzna mówi: kocham cię, ładnie wyglądasz, cieszę się, że jesteś. Kiedy kobieta by słyszała takie słowa, kiedy żona słyszałaby takie słowa, to nawet te rany, które gdzieś tam pojawiają się w relacji, szybko by były zagojone, bo miłość, która wyraża się i w słowach, i w gestach, w konkretnych czynach, momentalnie by uleczyła te rany. Ważne też, żeby cieszyć się na widok swojej żony. Ważne jest, żeby być dumnym, że ma się taką żonę. Ważne jest, żeby w swoim środowisku, szczególnie przy różnych spotkaniach, inni mogli to dostrzec, że ja cenię sobie moją małżonkę, że ją kocham, żeby ona była pewna, żeby nawet inni zazdrościli takiej relacji, żeby dostrzegali, że to jest niezwykła relacja, żeby mówili, jak oni się kochają, to widać. Nawet jeśli nie mówią o tym, to to widać w zachowaniu, w dotyku, w gestach. Może nie jest to łatwe, ale to jest ogromnie potrzebne. Zresztą, gdybyśmy tutaj zaczęli rozmawiać na ten temat, to myślę, że każda z pań by to potwierdziła. To jest potrzebne. Tego teraz nie ma. Jeżeli ktoś daje kwiaty czy składa życzenia tylko z okazji imienin, to nie ma żadnej wartości, bo to robią też i znajomi, koleżanki, przyjaciele. Każdy, kto ceni sobie taką osobę, to zawsze będzie pamiętał o imieninach, o jakiejś rocznicy. Więc kiedy mąż tylko pamięta w tych momentach, to nic nie znaczy. To nie ma żadnego znaczenia. Ma znaczenie wtedy, kiedy pamięta na co dzień. Kiedy ta miłość jest okazywana na co dzień. I właśnie do takiej miłości, do takiego zaangażowania są wezwani mężczyźni. Jeżeli zaniedbają ten swój obowiązek, to wtedy zło niszczy relacje małżeńskie. Myślę, że słuchając te słowa, potwierdzicie to, że to jest ważne, że to może być przyczyną wielu problemów małżeńskich, szczególnie w relacji, kiedy mężczyzna to zaniedbuje. Kiedyś czytałem takie świadectwo, że pewien mężczyzna po takich rekolekcjach, kiedy sobie to uświadomił, miał bardzo trudną relację ze współmałżonkiem, z żoną, postanowił zastosować te rzeczy w praktyce, czyli miłość, przyjmowanie czy liczenie się ze zdaniem żony, podejmowania decyzji, tak aby ulżyć, szczególnie w tych obowiązkach domowych, żonie. Kiedy zaczął żywić i pielęgnować, czyli troszczyć się o swoją żonę, kiedy zaczął ją chwalić, kiedy używał pięknych słów każdego dnia, relacje małżeńskie zostały uzdrowione. Nawet nie trzeba było żadnej modlitwy. Wszystko się naprawiło. Żona przylgnęła do męża, bo przecież jest pragniona miłości, zauważenia, bo przecież kiedyś go wybrała, kiedyś go pokochała. Więc kiedy on powrócił do tej pierwotnej miłości, czyli do tego, jak było na początku, do miłości, do zauważania jej, do troski o nią, do liczenia się z jej zdaniem, do brania na siebie odpowiedzialności, to ona na nowo przylgnęła do niego. Na nowo zobaczyła w nim kogoś, z kim chce być, przy kim czuje się bezpieczna. Myślę, że to jest recepta na uratowanie wielu, wielu małżeństw. Nie tyle modlitwa, bo modlitwa nie zadziała, jeśli nie ma inicjatywy ze strony tych, którzy się poranili. Bóg chce uleczyć rany, ale człowiek coś musi zrobić, czyli musi podjąć te obowiązki, które na nim ciążą w relacji do żony. Zaniedbanie tych obowiązków sprzyja zniszczeniu relacji małżeńskiej, ale kiedy się do nich powróci, to uzdrowienie przychodzi, dlatego że, tak jak wspomniałem, Chrystus wciąż jest obecny. Kiedy mężczyzna podejmuje te obowiązki, Chrystus uzdrawia rany. Nawet bez modlitwy On uzdrawia, bo człowiek robi krok. I to wystarczy, aby małżeństwo zostało uratowane. Jutro spojrzymy na rolę żony w relacji małżeńskiej. Ale dzisiaj powierzmy każdego mężczyznę, każdego męża, który zaniedbał te obowiązki. Może warto też się z nich spowiadać, bo tak jak powiedziałem, grzech zaniedbania jest o wiele poważniejszym grzechem niż grzech uczynienia czegoś złego, bo czynimy zło często z powodu naszej słabości. braku świadomości. Natomiast zaniedbanie dobra to jest brak wypełnienia tego, do czego się zobowiązaliśmy przez sakrament małżeństwa, jak chodzi o relację małżeńską. Powierzmy teraz Panu te osoby, siedząc. Panie Jezu, polecam Ci każdego męża i pokornie Cię proszę, byś wzbudził w nim pragnienie powrotu do pierwotnej miłości, do tej miłości, jaka była w narzeczeństwie, do tej miłości, która sprawiła, że jego żona przylgnęła do niego i chciała być z nim aż do śmierci. Prosimy Cię, daj każdemu mężczyźnie tu obecnemu, który jest w związku małżeńskim, taką świadomość i pragnienie, by codziennie realizować swoje obowiązki. Niech łaska i miłosierdzie Twoje uleczy każdą ranę. Niech rozpali jego serce pragnieniem. Niech pojawi się w jego sercu decyzja. Tak, chcę powrócić do pierwotnej miłości. Tak, chcę w codziennej relacji ze współmałżonką okazywać jej miłość, cześć, zwracając uwagę na jej obecność, wygląd, licząc się z jej zdaniem, pomagając jej, przychodząc jej z pomocą. Tak chcę okazywać jej miłość, która będzie konkretną decyzją w konkretnych sytuacjach, nawet tych trudnych. Pobłogosław Jezu każdego mężczyzny tu obecnego. Prosimy Cię też dla niego łaskę uzdrowienia. Jezu, uzdrów jego serce. Przebacz mu wszystkie grzechy zaniedbania i wzbudź pragnienie kroczenia inną drogą. Niech dostrzeże Twoją obecność, niech Ci zaufa, niech uchwyci się Twojej dłoni, niech da się poprowadzić. Ty zaś, Panie, napełniaj go swoją miłością. Niech też będzie uzdrowione jego ciało z wszelkich chorób i dolegliwości. Niech z jego ciała zniknie ta choroba, która mu doskwiera, która sprawia, że jest nerwowy, brak mu cierpliwości, jest zmęczony, nie radzi sobie z pracą. Niech zniknie ta choroba, na którą się leczy. Niech będzie uzdrowione jego ciało, aby i dusza była zdrowa. I aby mógł służyć tym darem, który otrzymał. Prosimy Cię, Panie, daj każdemu mężczyźnie łaskę, by mógł ustrzec swoje małżeństwo i swoją rodzinę przed złym duchem, by nie wtargnął w jego małżeństwo i w jego rodzinę przez grzech zaniedbania. Niech będzie obficie pobłogosławiony tymi wszelkimi łaskami, o które może też i sam prosi. Napełni też jego żonę radością i pokojem. Niech dostrzeże wszystkie inicjatywy męża, jego kroki do naprawiania czy naprawienia małżeństwa. Niech dostrzeże jego miłość, jego zaangażowanie, a w słowach jego troskę. Niech porusza jej serce każdy jego gest, słowo, obecność i niech odnawiają się relacje. Niech będą uzdrowione rany serca. Polecamy Ci, Panie Jezu, tych małżonków, którzy są chorzy na raka, mają nowotwory, których życie jest zagrożone. Panie Jezu, dziś pokornie błagamy Cię, abyś dotknął te osoby i je uzdrowił. Ja w imię Twoje, władzą kapłańską, wzywając mocy Ducha Świętego, nakazuję tej chorobie rakowej, nowotworowej, która dotyka Ciebie, tu obecnego Ciebie, który słuchasz teraz, czy łączysz się w tej modlitwie przez radio, czy przez stawiennictwo Twojej wspomożonki, niech spływa na Ciebie łaska uzdrowienia. Korzeń raka niech uschnie, niech znikną wszelkie przerzuty, niech ciało będzie zdrowe. O to Cię, Panie, prosimy, ufając, że przychodzisz z pomocą. Niech również wszystkie małżonki, kobiety będą uzdrowione z raka. Niech korzeń raka uschnie, niech będzie bezowocne. Niech dokona się też uzdrowienie z tej choroby, która osłabia, zuboża, pozbawia środków materialnych. Niech te osoby powrócą do zdrowia. Uwolni od chorób psychicznych, Panie, od chorób umysłowych, od zamętu, od depresji, od lęku, od bólów, od migreny. Uwolni, Panie, od kalectwa, od niesprawności, od problemów ze stawami, kręgosłupem. Uwolni, Panie. Uwolni każdą osobę, która ma problem ze snem, jest przemęczona, nie wysypia się. Uwolni, Panie, od wszelkiego zmęczenia, od braku snu. Uwolni, Panie, od takich sytuacji, które powodują nadwrażliwość, zniecierpliwienie, nerwowość, kutliwość. Uwolnij, Panie, od wszystkich duchów, które mogłyby się zagnieździć w trudnych i złych sytuacjach. Twoja obecność, Panie Jezu, niech uleczy męża i żony z wszelkich chorób i dolegliwości. Szczególnie polecam Ci, Jezu, te osoby, które są tutaj, niech doświadczą łaski uzdrowienia z tych chorób i z tych dolegliwości, z jakimi przyszli, niech wyjdą zdrowi i niech w czasie, który wyznaczyłeś, będą całkowicie uzdrowieni z wszelkich chorób, na które się leczą, tak by już nie było im potrzebne żadne leki. Niech ich ciała też będą odporne na wszelkie wirusy, bakterie chorobotwórcze. W Twoje imię niech i dusza, i ciało wraca do zdrowia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I pomódlmy się jeszcze za nasze dzieci, wnuki. Panie Jezu, polecam Ci dzieci, wnuki, osób tu obecnych i łączących się z nami w modlitwie. Niech pragnienia Ojca i Matki będą miłe Tobie. Przyjmij ich modlitwę, jaką zanoszą często za swoje dzieci i wnuki. Tym, którzy z jakiegoś powodu nie wierzą, daj łaskę wiary. Panie, doprowadź ich do wiary. Dla tych, którzy są zniewoleni, prosimy, uwolnij ich, Panie. Niech to zło, które ich zniewala, odejdzie, nigdy nie wraca. Niech na drodze tych osób pojawią się dobrzy ludzie z głęboką wiarą i niech kontakt z nimi pomoże porzucić nałóg, grzech i powrócić na drogę wiary. Niech Duch Święty unosi się nad nimi i otacza ich ze wszystkich stron. Niech częściej mają do czynienia z dobrymi osobami wierzącymi niż ze złymi, niż z niewierzącymi. Niech buduje się ich wiara i wzrasta. Niech powrócą do Kościoła i sakramentów. A dla chorych, Panie, prosimy o łaskę uzdrowienia. Szczególnie te dzieci, które mają autyzm, schizofrenię, choroby psychiczne, nadpobudliwość, są kalekie, urodzili się z jakąś wadą genetyczną. Dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Niech każde z tych dzieci powróci do zdrowia. Przekleństwo tej choroby niech będzie złamane. Duch choroby niech odejdzie. Ciało niech powróci do zdrowia. Niech będzie Ci dzisiaj miła modlitwa Ojca i Matki. I polecamy Ci wszystkie intencje, w których sprawowana była Eucharystia, te intencje, które zostały wyrażone na kartkach, wypisane na kartkach i znajdują się na ołtarzu. Panie Jezu, Ty je znasz. Ty pobudziłeś serca tych osób, by je napisać. Wierzymy, że skoro tak, skoro to Ty wzbudziłeś w nich to pragnienie wyrażenia tej intencji na piśmie, to znaczy, że chcesz ją wysłuchać. Prosimy Cię o to. Przyjmij i wysłuchaj. Niech Ci ona będzie dzisiaj miła. Niech z Twojego serca wypłynie łaska uwolnienia, uzdrowienia i ta, która jest odpowiedzią na ich prośbę i modlitwę. W Twoje imię niech to się dokona, Panie Jezu Chryste. Amen. Święty Michale Archaniele, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, oby Bóg pogromić raczył. Górnie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą. Amen. Powierzmy naszych małżonków, wszystkich mężów, wszystkich mężczyzn w naszych rodzinie, ale też i nasze rodziny świętemu Józefowi. Święty Józefie, polecamy Tobie każdego męża, każdego mężczyznę i każdą rodzinę. Ty byłeś mężem, Ty byłeś żywicielem, Ty byłeś opiekunem Jezusa. Ty wiesz, jak to robić. Ty wiesz, co jest najważniejsze. Ty wiesz, jak kochać. Pomóż każdemu mężczyźnie, każdemu mężowi wejść na właściwą drogę, wejść w relacji małżeńskiej względem żony, okazując jej cześć, miłość, troszcząc się o nią, dbając o nią, licząc się z nią, z jej zdaniem. Naucz każdego mężczyzny takiej właśnie postawy. Ciebie prosimy, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Udzielę Wam teraz błogosławieństwa. Wracajcie bezpiecznie, szczęśliwi. Chrystus jest z Wami. Ufajcie Mu. Jutro, podobnie jak dzisiaj, różaniec, msza święta, konferencja zakończona modlitwą. W sposób szczególny będziemy się o uzdrowienie i o uwolnienie modlić w ostatnim dniu rekolekcji, ale każdego dnia polecamy wszystkich i w różańcu te wszystkie te problemy małżeńskie i też we mszy świętej oraz w tej modlitwie, jaka jest na zakończenie. I niech w tym błogosławieństwie, które teraz udzielę, spłynie na każdego z Was ta łaska, której tak potrzebujecie, o którą często Boga prosicie. Niech ona się zmaterializuje i niech wyda owoc. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem. Dobrego odpoczynku.